Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Franciszek ogłosił hasło papieskiego orędzia na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Brzmi ono, abyśmy słowo my rozumieli coraz szerzej.
Amnesty International potwierdziła masakrę ludności cywilnej w etiopskim regionie Tigraj, do której doszło pod koniec listopada. W wyniku ataku erytrejskich żołnierzy życie straciło ponad 200 osób.
Kardynał Jean-Claude Hollerich wezwał do zapewnienia osobom starszym innej ochrony przed koronawirusem niż izolacja, która jego zdaniem wywołuje coraz większe cierpienia.
27 lutego witają Państwa Łukasz Sośniak
i Krzysztof Bronk. Zapraszamy na serwis informacyjny.
W niedzielę 26 września obchodzony będzie 107. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Papież Franciszek ogłosił właśnie hasło swojego orędzia na ten dzień, które brzmi, abyśmy słowo my rozumieli coraz szerzej.
Wybierając hasło tegorocznego wydarzenia, Ojciec Święty sięgnął do swojej encykliki Fratelli Tutti. Apeluje w niej, aby nasze myślenie o innych ludziach, nawet pochodzących z bardzo odległych kultur, potrafiło objąć ich słowem my. Podkreśla, że to uniwersalne my musi się urzeczywistnić przede wszystkim w Kościele, który jest powołany do tworzenia komunii w różnorodności. Orędzie będzie poświęcone szczególnie trosce o wspólną rodzinę ludzką, która wraz z troską o wspólny dom ma na celu realizację owego my, które może i powinno stawać się ciałem w realiach życia coraz większej liczby osób. Jako przygotowanie do obchodów tego dnia również w tym roku sekcja do spraw migrantów i uchodźców Dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka przygotowała kampanię informacyjną, w ramach której zostanie rozwiniętych 6 podtematów zaproponowanych przez orędzie. Co miesiąc będą się pojawiały pomoce multimedialne, materiały informacyjne oraz refleksje teologów i ekspertów, które pomogą pogłębić tematy zaproponowane przez Ojca Świętego.
Papież Franciszek opublikował przesłanie z okazji rozpoczęcia roku jubileuszowego świętego Gabriela od Matki Bożej Bolesnej. Francesco Possenti był włoskim pasjonistą żyjącym w XIX wieku. Zmarł w wieku zaledwie 24 lat. Jest patronem Abruzji w środkowych Włoszech. Jego chrześcijańskie świadectwo było tak niezwykłe i niepowtarzalne, że może być dziś wzorem dla całego Kościoła, zwłaszcza dla młodego pokolenia, napisał Ojciec Święty.
Od kanonizacji Francesca Possentiego mija 100 lat. Z tej okazji Franciszek ogłosił jubileusz, który zostanie zainaugurowany otwarciem drzwi świętych w sanktuarium poświęconym temu patronowi młodzieży. Mam nadzieję, że zaplanowane wydarzenia ożywią sympatię i pobożność wszystkich, którzy w tym umiłowanym świętym widzą przykładnego świadka Ewangelii i orędownika u Boga, napisał papież. Podkreślił, że był on młodym człowiekiem pełnym życia i entuzjazmu, ożywionym pragnieniem spełnienia, które kazało mu wyjść poza ulotną rzeczywistość doczesną, aby schronić się w Chrystusie. To wielka zachęta dla współczesnych młodych, aby rozpalali w sobie pragnienie pełni życia, którego nie można oddzielić od poszukiwania Boga, od spotkania z Jego Słowem, które jest kotwicą dla ludzkiej egzystencji, od służby braciom, zwłaszcza najsłabszym, napisał Franciszek.
W Watykanie uczczono dziś pamięć świętego Grzegorza z Nareku. Od tego roku, zgodnie z postanowieniem papieża Franciszka, jego przypadające dziś wspomnienie liturgiczne jest wpisane do ogólnego kalendarza rzymskiego. Z tej okazji Kongregacja dla Kościołów Wschodnich zorganizowała mszę w Bazylice świętego Piotra. Przewodniczył jej prefekt kongregacji, kardynał Leonardo Sandri.
Po liturgii odbyła się również modlitwa ekumeniczna przy figurze świętego Grzegorza z Nareku, która znajduje się w ogrodach watykańskich, nieopodal domu świętej Marty. W modlitwie wziął udział kardynał Kurt Koch, prefekt papieskiej Rady dla Popierania Jedności Chrześcijan oraz arcybiskup Hadżak Barsamian, przedstawiciel ormiańskiego kościoła apostolskiego w Rzymie. Święty Grzegorz z Nareku żył na przełomie IX i X wieku. Jest jednym z największych ormiańskich teologów, mistyków i poetów. W 2015 roku papież Franciszek uznał go za doktora Kościoła. Jego mistyczne pisma i modlitwy do dziś kształtują wiarę naszego narodu, mówi arcybiskup Levon Bogos Zekijan, ormiański arcybiskup Stambułu.
O jego wielkości i niezmiennej aktualności bardziej niż jakikolwiek argument literacki, artystyczny, teologiczny czy mistyczny świadczy fakt, że jego książka Lamentacji od tysiąca lat znajduje się przy łóżku wszystkich pokoleń Ormian. Ci, którzy nie umieli czytać, uczyli się jej na pamięć, to ona była pokarmem ich wiary, również męczennicy, którzy ginęli podczas wielkiej rzezi Ormian, umierali z jego modlitwami na ustach. Ludzie starsi cierpią na skutek trwającej już od roku izolacji. Trzeba zapewnić im inne sposoby ochrony i wyprowadzić z izolacji, uważa przewodniczący Komisji Episkopatów Unii Europejskiej. Jego zdaniem trzeba na nowo przemyśleć miejsce najstarszych pokoleń w naszych społeczeństwach. Trzeba docenić ich wkład i potencjał. Inaczej nie uda się im zapewnić niezbędnej ochrony, mówi Radiu Watykańskiemu kardynał Jean-Claude Hollerich.
Luksemburski arcybiskup przyznaje, że wymaga to zmiany naszego pojęcia piękna, bo dziś jest to ideał niemal kliniczny, piękno młodości. Jednakże również starość ma swoje piękno, piękna jest rzeczywistość, piękny jest człowiek. Oznacza to, że inaczej musimy patrzeć na ludzi starszych, wyzwalając się z utylitaryzmu wyłącznie ekonomicznego, aby dostrzec godność każdego człowieka bez względu na jego miejsce w procesie gospodarczym. Kardynał Hollerich przypomina, że papież Franciszek często zwraca naszą uwagę na peryferie. Dziś w Europie peryferie to ludzie starsi.
Nie chcę krytykować instytucji czy samych polityków, bo wiem, że w czasie pandemii musieli podejmować szybkie decyzje. W stosunku do ludzi starszych podjęli decyzję najprostszą z możliwych. Postanowili ich odizolować, aby ich chronić. Wydaje mi się jednak, że teraz trzeba to już zmienić. Istnieją bowiem inne metody ochrony, które nie zakładają izolacji. Są przecież testy, które dają niemal natychmiastowe rezultaty. Dzięki szerszemu użyciu tych testów ludzie starsi mogliby wyjść z izolacji. Kiedy dzwonię do ludzi starszych, widzę, jak bardzo cierpią na skutek izolacji, słyszę ich krzyk. To straszne, coś jest nie tak. Trzeba coś z tym zrobić, aby pokazać, że życie tych ludzi w podeszłym wieku ma sens, że my ich potrzebujemy, że młodzi potrzebują swoich dziadków. Dziadkowie to ci, którzy kochają, choć nie mają władzy nad dziećmi. Cały ich autorytet wynika z doświadczenia i z miłości. Dlatego punktem wyjścia muszą być dla nas te peryferia, którymi są dziś ludzie starsi, aby inaczej postrzegać społeczeństwo. Nasz papież wytycza nam drogę.
Nigeryjski kościół w ostrych słowach krytykuje miejscowy rząd po kolejnym napadzie na szkołę. Trudno uwierzyć, że władze nie potrafią nad tym zapanować. Mamy przecież najpotężniejszą armię w Afryce Subsaharyjskiej, powiedział Radiu Watykańskiemu kardynał John Onaiyekan.
Jego zdaniem jest to tylko symptom coraz większego chaosu, w którym pogrąża się ten bogaty afrykański kraj. W ubiegłym tygodniu episkopat ostrzegł władze, że kraj znajduje się na skraju przepaści. Przypomniał nigeryjski purpurat.
Kolejny napad na szkołę miał miejsce w nocy z czwartku na piątek w Dżangebe w stanie Zamfara. 100 uzbrojonych napastników przyjechało pod szkołę w kolumnie ciężarówek. Odwieźli ponad 350 uczennic. Tydzień wcześniej podobny atak miał miejsce w szkole dla chłopców w stanie Niger. Władze twierdzą, że porywaczom chodzi jedynie o okup. Zdaniem kardynała Onaiyekana wszystkie te porwania mogą mieć na celu destabilizację Nigerii.
Rodzą się podejrzenia, że za tym wszystkim kryje się jakiś złowrogi plan. Nie wiemy, czy władze nie potrafią, czy też nie chcą poradzić sobie z tym problemem. Trudno zrozumieć, dlaczego rząd sobie nie radzi, skoro dysponuje największą armią w Afryce Subsaharyjskiej. Jak można twierdzić, że służby bezpieczeństwa nie są w stanie trafić na trop 350 porwanych dziewcząt? To ogromna grupa, a sprawa przecież nie dzieje się na pustyni. Komuś zależy na zaprowadzeniu chaosu w Nigerii. Rodzi to wielkie obawy, bo wydaje się, że nigeryjskie władze sprzyjają inwazji ugrupowań Fulani z wszystkich krajów Sahelu. To byłoby tragiczne. Oznaczałoby wojnę domową. Niech Bóg nas przed tym chroni. Nie chcę w to wierzyć, ale inaczej trudno to wszystko wytłumaczyć. Jak to możliwe, że rząd nie może nad tym zapanować, nad tymi ludźmi? Amnesty International potępiła masakrę cywilów w Aksum w etiopskim regionie Tigraj, do której doszło pod koniec listopada. W wyniku ataku przypisywanego erytrejskim żołnierzom życie straciło tam ponad 200 osób. Organizacja wzywa do przeprowadzenia międzynarodowego dochodzenia w tej sprawie pod egidą ONZ. Zdaniem przedstawicieli Amnesty International sytuacja humanitarna w tej części kraju jest dramatyczna i coraz bardziej się pogarsza.
Żołnierze rozstrzeliwali zatrzymanych i plądrowali domy. Ostrzeliwali także osoby próbujące usuwać z ulicy ciała zabitych i udzielać pomocy rannym. Świadkowie są przekonani, że za masakrą stoi erytrejska armia, która wspiera siły rządowe w pacyfikacji lokalnych separatystów. W raporcie znalazły się zeznania aż 41 naocznych świadków. To uchodźcy obecnie przebywający w Sudanie, z którymi organizacja skontaktowała się telefonicznie. Dowody tej zbrodni można znaleźć także na zdjęciach satelitarnych. Według oficjalnego komunikatu władze zakończyły działania wojskowe w Tigraj wraz z opanowaniem stolicy regionu Mekele. Rzecznik Amnesty International Ricardo Nouri stanowczo zaprzecza, że działania militarne zostały zakończone.
Nie ma mowy o całkowitym zakończeniu działań wojennych. Nawet jeśli wydaje się, że osiągnięto kontrolę nad regionem Tigraj, to mamy do czynienia z katastrofalną sytuacją humanitarną, ponieważ od tygodni uniemożliwia się wjazd konwojów z pomocą humanitarną. Do Sudanu uciekła ogromna liczba osób, które będą musiały kiedyś wrócić do domów, gdy tylko warunki się poprawią. Żaden konflikt nie może się zakończyć bez oceny odpowiedzialności. Dlatego Amnesty International domaga się pilnego śledztwa ONZ w sprawie tego, co wydarzyło się w Aksum, z procesami osób odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości włącznie. Domagamy się również zadośćuczynienia dla rodzin oraz w związku z tym, że od 4 miesięcy region jest odcięty od internetu, zagwarantowania nieograniczonego dostępu do sieci, ponieważ potrzebna jest pomoc humanitarna, a także obserwatorzy praw człowieka i dziennikarze, którzy mogą monitorować sytuację na miejscu.
Na Jasnej Górze odbyło się drugie spotkanie z cyklu w oczekiwaniu na beatyfikację prymasa Wyszyńskiego. Tym razem rozważania skupione były wokół aktu oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi, Matce Kościoła, za wolność Kościoła Chrystusowego. W tym roku mija 55. rocznica tego wydarzenia, które papież Paweł VI nazwał aktem religijnym najwyższej rangi, a święty Jan Paweł II potwierdził podczas pierwszej pielgrzymki do Polski.
W akcie z 3 maja 1966 roku określone zostały dwa cele oddania: ubezpieczenie Kościoła na drugie tysiąclecie chrześcijaństwa i przekazanie nienaruszonej wiary kolejnym pokoleniom Polaków. Najlepiej można było to uczynić w dłoniach Matki Najświętszej, której opieki naród nasz nieustannie w swoich dziejach doświadczał. Ojciec Grzegorz Prus, dyrektor Instytutu Maryjnego, zauważył, że milenijny akt to jeden z najważniejszych dokumentów dla Kościoła w Polsce w XX wieku.
W tamtym kontekście politycznym było to jakoś, myślę, że bardzo wymowne w tysiąclecie chrztu Polski, w okresie ciągle jednak zniewolenia komunistycznego. Oddanie się w niewolę miłości było takim aktem, który miał na celu odnalezienie się ostatecznie w przestrzeni wolności. Tak naprawdę jest odkrycie tego, że w ramionach Matki jesteśmy wolni.
Paulin dodał, że milenijny akt wciąż pozostaje naszym wielkim zadaniem. Jego ślady znajdują się w wielu polskich parafiach, bowiem zobowiązania zostały wydrukowane i rozesłane do kościołów i trzeba do nich powracać. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.